a w naszym studiu Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Prosto z Berlina w Radiu Rodzina. Jaki był cel u naszych sąsiadów?
No, byliśmy w niedzielę i w poniedziałek na dwudniowym szczycie spotkaniu Trójkąta Weimarskiego, czyli z Francuzami i z Niemcami. Przedstawiciele Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Sejmu i Senatu. Jeździmy i rozmawiamy, dlatego że zbliża się polska prezydencja. To jest ważne. Mówimy o tym, jak ważne dzisiaj są wyzwania te dotyczące Ukrainy, wzmacniania nielegalnej migracji, wzmacniania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Mówimy o polskim planie na tę prezydencję. Zapraszamy do Warszawy. No, taka normalna parlamentarna aktywność, ale zawsze dobrze robi, bo buduje dobrą pozycję Polski, mam nadzieję i jestem pewny.
Ożywił się pan ostatnio w mediach za sprawą właśnie kampanii prezydenckiej, tak mi się wydaje.
Może dlatego, że jestem pytany jakby o opinię, o analizy. Zawsze takie prawybory czy podchodzenie, zbliżanie się kampanii wyborczej wywołuje emocje. Ja tych kampanii trochę przeżyłem. Prawyborów też i dlatego może rzeczywiście byłem pytany, na kogo będę głosował, jak to widzę.
To prawda, jest pan politycznym wilkiem.
No tutaj w tej sytuacji tak, te doświadczenia rzeczywiście na pewno będą przydatne w tej kampanii wyborczej, ale sama pani redaktor wie, że jedna kampania, czy każda jest inna od tej poprzedniej, więc to trzeba być zmotywowanym, skoncentrowanym i ogromnie zaangażowanym.
Zgadza się. A w prawyborach pana serce biło po lewej stronie. Dlaczego? Choć usiadł dzisiaj pan w studiu po prawej.
No właśnie, tak nie jestem tutaj często pani redaktor, ale zmieniam te krzesło.
My zapraszamy.
Pamiętam, że to ostatnio byłem z drugiej strony stołu. Zgadzam się. Natomiast moje serce bije centrowo. Ja uważam, że tutaj w tych wyborach prezydenckich nie tylko poglądy czy taka proweniencja kandydatów będzie miała najważniejsze znaczenie, ale to w jaki sposób będzie budował relacje z ludźmi, w jaki sposób będzie, jak będzie przekonywujący, jak będzie docierał i mobilizował wyborców, którzy nie zawsze chodzą na wybory, nie interesują się polityką, a to w tych wyborach będą przy urnach wyborczych. Oni będą decydujący, dlatego że to będą bardzo takie trudne, długa kampania i bardzo wyrównane wybory. Zawsze tak jest w wyborach prezydenckich.
Czyli panie ministrze, nie przekonał pana konserwatyzm, taki umiarkowany szefa dyplomacji?
Ja patrzę na to, znam i Rafała Trzaskowskiego, znam Radosława Sikorskiego. Obu miałem zaszczyt przyjmować do Platformy Obywatelskiej. I wiem, że tutaj to nie kwestia takich klasycznie poglądów czy wizji, ale tak jak powiedziałem, dotarcia, skutecznego przekonywania, dobrych emocji. Sikorski jest świetnym ministrem spraw zagranicznych, Trzaskowski prezydentem Warszawy, liderem samorządowym, ale uważam, że tutaj w tym starciu, po tych blisko 5 latach, które minęły od porażki wyborczej Trzaskowskiego, on ma więcej doświadczenia i więcej jakby przekonania do tego, żeby zostać prezydentem, dlatego głosowałem na niego i będę mu pomagał w kampanii.
W jaki sposób? No, pan już wie?
No, to jest pół roku, to będzie bardzo długa kampania. Najpierw będziemy na etapie, zobaczy to pani redaktor, zobaczycie państwo, w jaki sposób jeszcze ci kandydaci będą zgłaszani, bo to będzie cały proces. Uważam, że ta lista nie jest ciągle zamknięta. Nie uważam,
czyli
że...
myśli pan, że będzie wymiana kandydata Prawa i Sprawiedliwości?
Nie wiem, czy Prawa i Sprawiedliwości, czy innych ugrupowań, ale to na pewno nie jest oczywista kandydatura. Mówię tutaj o panu Nawrockim i na pewno Kaczyński zrobi wszystko, żeby przyglądać się, badać, analizować, szukać także innych możliwości, które dałyby mu szansę nawiązania walki politycznej, bo proszę, czyli wejścia do drugiej tury. Proszę pamiętać, że jeżeli sytuacja miałaby miejsce, że kandydat PiS-u, wspierany przez PiS, nie wszedłby do drugiej tury, no to jest polityczna katastrofa dla Kaczyńskiego, dla całej partii, więc on musi tego uniknąć i będzie szukać wariantu, który mu to zapewni.
A na kogo mógłby go zamienić, zdaniem pana?
No ale no proszę zobaczyć, sam są byli premierzy.
No mieli z tym problem, jeśli chodzi o kandydata wybór,
ale minister Czarnek był gotowy z tego, co widziałem.
Ale jest zbyt konserwatywny.
No tak, ale premier Szydło, premier Morawiecki to są ludzie, którzy mają wsparcie i w PiS-ie i mogliby liczyć na wielomilionowy wynik. Ja mam taką tezę...
Ale nie będą mieli poparcia ani Konfederacji, ani nie będą mieli poparcia PSL-u. Na co liczy dziś prezes Kaczyński?
No tak, on przede wszystkim liczy i wie, że robi wszystko, żeby nie postawić na kandydata, którego pozycja po wyborach byłaby tak silna, żeby zabrać mu partię. To jest dla niego partia, przywództwo. To życie i wszystko. Przywództwo w PiS-ie. I uważam, że to są dla niego najbardziej, znaczy takie podstawowe motywacje.
Powiedział pan, że Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, to przede wszystkim lider samorządowy. No właśnie, ale czy on zrozumie z pozycji centrali Warszawy taką Polskę powiatową? Bo tutaj będą rozgrywały się wybory.
Tu będą decyzje. Polska powiatowa zdecyduje. Wizja.
Tam był taki uszczypliwy komentarz szefa dyplomacji Sikorskiego. Warszawa może nie zrozumie.
No tak, ale mi się wydaje, że tak blisko był 5 lat temu Trzaskowski. Tak bardzo mieliśmy takie poczucie nierówności tej kampanii, tak jak ją pamiętam.
No to się na żletki ta walka.
Tam było wyciągnięcie ręki.
400 tysięcy głosów.
Te unieważnione głosy za granicą, nieskutecznie, niepoliczone skutecznie. Kampania wyborcza w mediach wtedy, tak zwanych publicznych, agresywna, przeciwna Trzaskowskiemu, promująca. To były starcie nierównych szans. Dzisiaj będzie w tych dniach, w tych miesiącach będzie inaczej. Nie chcę powiedzieć, że mu się należała ta prezydentura. Mówię Trzaskowskiemu, bo zawsze wybory mają swoją historię i się po prostu zamykają i trzeba myśleć o następnych. Ale wydaje mi się, że to jest tak mocne doświadczenie. On tak głęboko w nim jest, że będzie wiedział, gdzie trzeba być, z kim trzeba rozmawiać, kogo przekonywać. Kiedyś powiedziałem, że wybory wygrywa się w Końskich, wygrywa się w całej Polsce, ale...
No do Końskich nie przyjechał wtedy na debatę.
I tak, to,
to
wszyscy,
być może też zdecydowało.
Pamiętają i że mogło mieć to
wpływ.
Wtedy, tak mówiono, wpływ na ten ostateczny wynik. Ale powiem zupełnie wprost, tak, Polska powiatowa, obecność i pomysł na Polskę powiatową. Znaczy prezydent rzeczywiście może, jako głowa państwa, może budować wizję takiego równoważnego rozwoju, podmiotowości Polski powiatowej. O tym wszystkim będziemy mówić w kampanii i wydaje mi się, że właśnie Rafał Trzaskowski będzie dobrą twarzą przez to porozumienie samorządowe, bo samorząd to nie tylko prezydenci wielkich miast, ale to radni od radnych dzielnicowych, przez gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich. No to jest cały samorząd. Wszyscy jesteśmy trochę samorządem i wydaje mi się, że Trzaskowski wie, będzie wiedział, jak dotrzeć do tych ludzi.
Twarz Polski uśmiechniętej. Co się kryje pod tym?
Ja myślę, że
ta Polska, wersja uśmiechniętej
taka
Polski.
Polska pogodna, Polska, która szuka porozumienia. To będzie też taka kampania, żeby dotrzeć do ludzi. Wie pani, ja nie wierzę w tych spin doktorów pisowskich, którzy teraz Nawrockiemu, a wcześniej jak promowali Glińskiego na premiera tak zwanego technicznego, mówili o zakończeniu wojny polsko-polskiej, o nowym początku.
Nawrocki takie zadanie ma mieć, zakończyć taką wojnę. Taki główny cel postawił przed nim prezes.
No oczywiście, ale to wszystko tak jak powiedziałem i napisałem o tym, że to jest polityczna ściema. To nie ma nic wspólnego z prawdą. Kaczyński chce oszukać znowu wyborców, chce wprowadzić w błąd, chce zasłonić się za niby kandydatem niezależnym, który niezależnym w ogóle ani nie był, ani nie jest, ani nie będzie. Więc uważam, że też to Polacy zrozumieją i zobaczą. I dlatego mówię o uśmiechu, żeby pokazać taką relacyjność, żeby pokazać otwartość. Uśmiech zawsze pomaga w rozwiązywaniu problemów i w marszu, nawet w trudnych czasach, pokonując problemy. I uważam, że Trzaskowski to ma. Trzaskowski jest lubianym politykiem.
Jest konsolidacyjnym i czy nie będzie spięć po tych prawyborach?
To na pewno.
Koalicji?
W Platformie nie, bo to wszyscy, jak jeden mąż mówiliśmy, że cokolwiek by się nie stało, to od soboty, południa jesteśmy razem, ktokolwiek by nie wygrał tych prawyborów. Tutaj co do tego nie mam wątpliwości. Ale ta koncyliacja jest potrzebna, ale ona musi być prawdziwa, tak? Musi być prezydent i to jest właśnie dobre, świetne miejsce, żeby tam był człowiek, który będzie rozumiał, będzie potrafił słuchać. Nie tylko pouczać i narzucać swoje zdanie, ale też słuchać. I Rafał Trzaskowski taki jest.
Czy premier podjął słuszną decyzję w sprawie dymisji wojewody Macieja Awiżenia?
Trudno mi powiedzieć, bo to...
Pytam pana tutaj jako wiedzę, ministra spraw wewnętrznych.
No, konsultował to na pewno z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Nieszczęśliwa jest ta sytuacja z tymi wypłatami tych zasiłków, prawda?
Spóźnione, dwumiesięczne.
Tu jesteśmy, Opolszczyzna, tak, ale przecież to Kotlina Kłodzka i samo Kłodzko, i Lądek.
To nie było tak, że premier szukał kozła ofiarnego?
A tylko na końcu...
Bo wojewoda opolska nie straciła stanowiska.
No tak, ale bo mówię, skala tych wypłat, tam to są Głuchołazy i te okolice najbliższe, a u nas to jest naprawdę, dotyczy tysięcy ludzi, mieszkańców i wielu nieruchomości, domów. I wtedy, kiedy... Oczywiście bardzo ciężko, to jest trudne rządzić, podejmować tak poważne, trudne decyzje w wariancie bez specustawy, bez specjalnych przepisów. Trzeba dbać o przepisy, trzeba dbać o taką urzędniczą rzetelność, a jednocześnie pomagać ludziom. Więc ja wydaje mi się, że kluczem będzie to, czy jest to, żeby w takiej sytuacji nawet fizycznie być przy ludziach. To znaczy nie wystarczy wysłać pieniędzy na poziom powiatu czy gminy i powiedzieć, że wszystko jest załatwione. Trzeba skutecznie dopilnować tego, żeby ten proces był przeprowadzany od A do Z. To znaczy, żeby ludzie, konkretnie ludzie pokrzywdzeni przez powódź, odebrali fizycznie pieniądze. I nie zrobi
się... samorządowcy, panie ministrze, obawiają się, że teraz będą jakieś zastoje także w wypłacie, że nie będzie tego, na co umawiali się poprzednim wojewodom.
Nie, no to nie ma możliwości. Władza państwowa to jest pewnego rodzaju ciągłość i to jest krytyczne i kluczowe. To musi być tak samo, tylko lepiej. Ja uważam, że...
Czyli to była słuszna decyzja.
Nie, znaczy, wie pani, jestem członkiem, częścią tej koalicji i uważam, że jeżeli widocznie były takie powody, które spowodowały, które doprowadziły do konieczności dymisji. Ja znam wojewoda Wirzenia, pamiętam go wcześniej z jego aktywności płockiej, był starostą kłodzkim przez wiele lat, wiele kadencji. I tak samo radziliśmy w 2010 roku sobie z powodzią. To jest życie, to czasami tak bywa. Wierzę, że to będzie nowy impuls i nowa energia i że będzie tylko lepiej.
Wojewoda potrzebuje 22 pełnomocników, bo tylu miał Macieja Wirzeń.
Nie sądzę, żeby potrzebował. Nie widzę, nie wiem, czym się zajmowali. Nie znam, mam takiej wiedzy jak pani redaktor. Ale nie sądzę, żeby... Ja nie sądzę, żeby premier miał tylu pełnomocników. Ma parę rzeczy na głowie więcej niż wojewoda, więc czymkolwiek by się nie zajmowali, uważam, że konstrukcja, pracowałem wiele lat temu w urzędzie wojewódzkim. Tam wiele trzeba zawsze poprawiać. Ta struktura nie jest do końca doskonała po tych 8 lat PiS-u, ale ta liczba robi wrażenie. Tak.
Czy zdaniem pana, panie ministrze, zagrożenie konfliktem globalnym jest poważne i realne?
Tak bywa czasami w tej polityce światowej. Różne są głosy.
Pan wrócił z Berlina, więc pewnie takie głosy też się gdzieś tam pojawiały.
No na pewno tak, bo globalne zagrożenie globalnego konfliktu jest.
A słyszymy o pociskach międzykontynentalnych.
To jest z jednej strony, z drugiej strony o żołnierzach północno-koreańskich na froncie walki.
I coraz większej eskalacji.
Tak, to wszystko jest prawda i Putin pokazuje, wysyłając rakietę Oriesznik, ma możliwość przenoszenia głowic jądrowych.
To wynosi nas na jakiś inny poziom konfliktu,
może
wydaje
tak
się.
Być, ale jest taka szkoła klasycznej dyplomacji, która mówi, że eskalacja, następująca eskalacja musi zakończyć się deeskalacją. To znaczy, że sytuacja dochodzi do takiego poziomu, że włączają się systemy ostrzegawcze i wtedy każda ze stron, która jest częścią czy stroną konfliktu, wycofuje się i trzeźwieje. To znaczy znajduje racjonalne wyjście. I być może tak będzie teraz, chociaż nic nie jest oczywiste.
Podziewa się pan przełomu.
Nic nie jest oczywiste w wariancie Putina. Dużo rzeczy będzie się działo do 20 stycznia, czyli do zaprzysiężenia Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. I na pewno wiele rzeczy jeszcze będzie w aktywności amerykańskiej, brytyjskiej, francuskiej. Widzimy to. Także tutaj, ale jestem gorącym zwolennikiem, że te dwa takie bardzo, bardzo wrażliwe miejsca dzisiaj w tej rzeczywistości polityki światowej, czyli Bliski Wschód, Strefa Gazy, Liban, Izrael i z drugiej strony wojna, agresja rosyjska na Ukrainę, że te sprawy będą miały, nie chcę powiedzieć szczęśliwy koniec, ale że ten przyszły rok będzie pozytywnym przełomem.
Pozytywnym, to...
Tak mi się wydaje. Pozytywnym, czyli rozumiem, że to jest zawieszenie broni, rozpoczęcie jakichś
kosztem
rozmów,
Ukrainy?
Negocjacji. No nie może tak być oczywiście. Tu wiele rzeczy się będzie działo. Tutaj te już negocjacje odnośnie przyszłości na pewno będą odbywać się po 20 stycznia, czyli już z udziałem administracji Donalda Trumpa.
A jak powinien zakończyć się spór o ambasadę w Waszyngtonie?
O obsadę ambasady?
Tak.
No uważam, że to jest, jeżeli nie zakończy się do maja, to zaprzysiężenie nowego prezydenta jest w sierpniu przyszłego roku, na początku.
Tak długo będziemy czekać?
To jest złe oczywiście, bo...
Bo mamy kierownika w Waszyngtonie dzisiaj.
Charles d'Affaires, zarządzającego placówką. No to Może i powinno być.
A Marek Magierowski nie ma żadnego dokumentu odwołującego.
No to tego nie wiem, ale sam zrezygnował, więc trudno powiedzieć, żeby miał być odwołany, jeżeli sam zrezygnował z dyplomacji. Tu jestem zwolennikiem porozumienia między dużym a małym pałacem, czyli między premierem, prezydentem a premierem, między kancelarią prezydenta a Ministerstwem Spraw Zagranicznych. I jestem przekonany, że warto dużo zrobić, żeby tak się stało. Jestem przekonany, że to jest, jeżeli nie kwestia kilku tygodni, jeżeli się teraz to nie zdarzy, to na pewno poczekamy do sierpnia i wtedy te sprawy zostaną pozytywnie zamknięte.
To jeszcze lokalnie, jak pan patrzy na ostatnią grę WKS-u, ukochanej drużyny, to co pan sobie myśli?
No byłem dumny.
Wicemistrzostwa.
Mówimy o piłce nożnej. Nie, w ostatniego meczu. Pamiętam oczywiście wicemistrzostwo i żałuję tej jednej bramki, która doprowadziłaby do radości z Mistrzostwa Polski, ale teraz patrzyłem na końcu, na ostatnim meczu i widziałem taki charakter Śląska w tej drużynie znowu. Mhm. Waleczny, czupurny, konsekwentny, taki twardy. Dużo
ten remis, tak? 2-2.
Tak, w Białymstoku. I to było takie bardzo imponujące, bo bardzo byłem taki zadowolony i lubię oglądać taką drużynę z takim charakterem, poświęceniem, z taką ofiarnością i z chęcią walki. Trener młody, Michał Hetel, uważam, że też bardzo dobrze rokuje. To była dobra decyzja, żeby szukać nowych rozwiązań i stawiać na ludzi związanych ze Śląskiem i mających to śląskowe, WKS-owe DNA. I wierzę, trzymam kciuki, wierzę w dobre mecze i w to, że Śląsk będzie w przyszłym roku także w Ekstraklasie.
Trener Magiera odwołany, miasto dalej dopłaca miliony, nie ma inwestora, kupca, no a kiedy patrzymy na poziom wynagrodzeń w Śląsku Wrocław, no to to jest jakieś horyzontalne, patrząc też, porównując do pensji chociażby w Jagiellonii Białystok.
No tak, ale mówię o stronie sportowej. Mówię także o tym, że dzisiaj najważniejsze są 4 mecze, które są przed Śląskiem Wrocław. A później jest bardzo dobry czas, 1,5 miesiąca, końca roku, sesji budżetowej, żeby porozmawiać o przyszłości Śląska. Zawsze u pani redaktor, w każdym innym studiu radiowym czy telewizyjnym we Wrocławiu odpowiadam. Śląsk powinien mieć prywatnego właściciela. Mm-hmm. Miasto go powinno wspierać, bo powinien w realizacji misji promocji miasta. Ale właściciel powinien być prywatny. Mówiłem tak, mówię i będę mówił. Mam nadzieję, że tak się stanie, tylko to trzeba po prostu rzetelnie, spokojnie.
Tylko długo to trwa.
No bardzo długo, no bo trochę jesteśmy uzależnieni od wyników sportowych. Jeżeli jest dobrze, jeżeli są sukcesy, zwycięstwa, to nie myślimy o tym, że to jest po prostu konieczne. Ta sprawa wraca, kiedy zaczynają się kłopoty, prawda, z wynikiem sportowym. Ale uważam, że to sobie trzeba powiedzieć i wierzę w mądrość ratusza i radnych miejskich, że taką decyzję w perspektywie czasu podejmie.
A mądrość Jacka Sutryka?
Jeśli chodzi o WKS, to na pewno jest bardzo w to zaangażowany. Przecież miasto ogromnie pomaga, nawet nie chcę powiedzieć pomaga. Utrzymuje klub i to są ogromne pieniądze.
Z naszych podatków.
No tak, wszystko co jest wydawane publicznie przecież pochodzi albo z naszych podatków, albo z pieniędzy europejskich, ale to wszystko jest, czujemy się częścią przecież Wrocławia. Więc wierzę, że będzie dobrze, trzymam kciuki i liczę na takie konsekwentne działania i dobre decyzje.
Typujemy wynik z Puszczą 30 listopada?
1-0.
Z Piastem 3 grudnia?
Po dogrywce 1-0.
To jeszcze zapytałam na koniec, panie ministrze, czy Jacek Sutryk powinien podać się do dymisji?
Ja uważam na razie...
Po aferze z kolegiem Kumarą oczywiście.
Liczę na to, że zostanie przegłosowany budżet 21 grudnia. Bardzo duży budżet, blisko 8-miliardowy. Wierzę, to jest praca radnych, ale przede wszystkim miasta, skarbnika, prezydenta, wiceprezydentów. To chodzi o gwarancję bezpieczeństwa na przyszły rok, gwarancję pieniędzy na inwestycje, wykorzystanie środków europejskich, wykorzystanie dobrze tej kroplówki, którą mamy z KPO. To jest ważne. I myślę, że bo to jest 21 grudnia, jeżeli dobrze pamiętam, sesja budżetowa. Później to jest kwestia, pytania już do Jacka Sutryka, w jaki sposób ta sytuacja będzie się rozwijać, kiedy będzie mógł stanąć przed sądem i odeprzeć zarzuty. Każdy ma prawo do tego, żeby się bronić swojego dobrego imienia, szczególnie osoba publiczna, więc wierzę, że taką szansę będzie miał także prezydent Sutryk, jak najszybciej, żeby to się stało, bo nie służy miastu, ale też przecież samemu prezydentowi takie bycie w zawieszeniu. Więc
no ja jest to cios wizerunkowy.
Na pewno tak, więc dlatego mam nadzieję i wierzę w to, że skutecznie obroni swoje dobre imię przed sądem.
Senat dalej smakuje?
Jest ciekawym doświadczeniem. Jesteśmy na progu polskiej prezydencji Unii Europejskiej, więc dużo rzeczy, kontaktów. Mam takie wrażenie, nigdy nie byłem tak zaangażowany z tej strony parlamentarnej w prezydencję, więc dla mnie to jest bardzo, bardzo interesujące. Dobre miejsce Polski do robienia polityki zagranicznej. No ale to wszystko jest takie ciekawe. No i kampania wyborcza za kampanią. Ta prezydencka będzie na pewno wielkim wyzwaniem, więc już się cieszę, że będę mógł pomóc.
A będzie miał pan wolną Wigilię?
Tak, to tak? Wszystko będzie, wszystko, Wigilia będzie tak, jak powinno być. I nie wiem, czy będzie śnieg, bo to już od nas nie zależy, ale na pewno będzie dobra, rodzinna atmosfera.
Pomimo nieprzegłosowanej ustawy dotyczącej wolnej Wigilii.
Ach, to jeszcze nie wiadomo, bo to się wszystko dzieje. Także na pewno i tak nie będzie. Jeżeli ta ustawa zostanie przegłosowana, to i tak to potrwa i nie zdąży parlament zrobić tego przed tą Wigilią, ale w każdej sytuacji, jeżeli mówić o tym wolnym dniu, to o przyszłym roku, bo to najwcześniej wtedy mogłaby ta ustawa wejść w życie.
To my życzymy radosnej, świątecznej atmosfery już.
No już powolutku, tak. Dokładnie. Widziałem, że już w niektórych miastach, właśnie także wczoraj w Berlinie, że już rozpoczynają się budowa jarmarków, kiermaszy świątecznych już, mimo że bardzo ciepło, wręcz bardzo ciepło, ale już święta zbliżają się wielkimi krokami i wszyscy się na nie cieszymy.
U nas już w piątek otwarcie jarmarku bożonarodzeniowego na wrocławskim rynku. Bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna, senator, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo.